Cześć, z tej strony Marlena Kwiatkowska
i Krystyna Szpunt. Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest kreatywność i czy każdy z nas ma w sobie gen twórcy?
W pełnej kulturze często pochylamy się nad dziełami, które są efektem procesu twórczego. Obrazy, filmy, fotografie czy spektakle wywodzą się z tej samej przestrzeni, jaką jest przestrzeń kreatywna. O kreatywności jako stylu bycia i etapie początkowym każdej twórczej działalności porozmawiamy dzisiaj z Olą Panak, autorką podcastu Oko Kreatyw, założycielką pracowni Oko Kreatyw, w której prowadzi kursy wyrażania siebie poprzez tworzenie. Cześć, Olu.
Cześć, bardzo mi miło, że mogę z wami tutaj być.
A więc zanim przejdziemy do próby zdefiniowania kreatywności, kiedy zrodził się w tobie ten impuls, ta potrzeba, żeby swoje życie podporządkować tej kreatywności?
Myślałam sobie dzisiaj o tym rano, kiedy w ogóle przyszedł do mnie pierwszy pomysł na to, żeby znaleźć jakieś punkty wspólne dla moich zainteresowań. Pamiętam, że siedziałam nad takim dużym arkuszem B2 i sobie wypisywałam wszystko. I myślałam sobie, że jak właśnie sobie to wszystko uporządkuję, to będę wiedziała oczywiście jasno, gdzie iść i że ten chaos kreatywny mnie nie dorwie, jakby to powiedzieć. Natomiast z tamtego okresu właśnie siedzenia nad tym arkuszem wyłoniłam sobie taki mianownik wspólny dla tego, czym chciałabym się zajmować i zrozumiałam, że o tej kreatywności tak naprawdę bardzo mało wiem, pomimo że od liceum i jeszcze wcześniej byłam tak mocno zorientowana na tworzenie i z tym związała swoją edukację. Natomiast dopiero jak wylądowałam jak taka żaba po deszczu po studiach i zaczęłam naprawdę zastanawiać się nad tym, co zamierzam zrobić i na czym mi zależy, no to wtedy właśnie zaczęły się schody pod tytułem odkrywanie, czym ta kreatywność dla mnie jest i jak ja chcę ją wyrażać. Stąd zaczęłam się po prostu tym tematem interesować i żeby nie było, mam więcej pytań niż odpowiedzi. Nadal mam nadzieję, że tak będzie przez większość czasu, jaką tu jestem na ziemi, bo myślę, że więcej pytań, a odpowiedzi to jest dobry stan.
Więcej pytań niż odpowiedzi, bo obrałaś bardzo konkretną drogę, której cel, jak podkreślasz, nie jest jeszcze ściśle dookreślony. Też mam wrażenie, że badanie kreatywności jest procesem bardzo długotrwałym i też wielopoziomowym. Czy zatem kreatywność utożsamiasz z taką gotowością i otwartością na to, co nieznane, na to, co przyniesie los, a czego niekoniecznie się spodziewamy?
Miejsce, z którego dzisiaj przyjechałam, Świdnica, to jest właśnie świetny obraz tego, o czym mówisz. W życiu nie spodziewałam się, że tam wyląduję. Dużo podróżowałam i przyjemne jest dla mnie to uczucie nieznanego. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony chcemy być kreatywni i to jest cel wielu osób, a z drugiej strony boimy się tego, co jest konieczne do tego, żeby być kreatywnym, czyli tego, że nie wiemy, co będzie dalej, jaki będzie nasz następny krok. Więc tak, staram się być uważna na to, co się pojawia i dlatego w pewnym sensie to jest niedookreślone, bo bardzo dużo się zmienia w procesie twórczym, nawet tworzenia pracowni czy kiedy chcemy powołać jakiś projekt. Rzadko jest tak, że pierwszy pomysł jest tym, który na końcu jest tym efektem. Więc po prostu jestem otwarta, ciekawa i pozwalam sobie nie wiedzieć.
Ta gotowość na nieznane przypomina mi o twoim podcaście, który prowadzisz od września 2023 roku i przypomina mi szczególnie o pierwszym odcinku, który zatytułowałaś Początek nieznanego. Czy ta perspektywa tego nieznanego napawa cię jakimś strachem, czy właśnie jest taka motywująca i raczej wyzwalająca?
Długo było tak, że napawała mnie strachem, bo czułam potrzebę wiedzenia i czułam też presję wewnętrzną. Natomiast takim ważnym elementem dla mnie jest zaufanie, czyli umiejętność tego, żeby, to może być dla każdego coś innego, ale żebyśmy potrafili zaufać na przykład procesowi twórczemu, czyli temu, że może nie wszystko będzie dobrze, ale na pewno jakoś sobie poradzimy i ten proces nas wyprowadzi. Więc tak, ten odcinek był dla mnie ważny, bo ten podcast jest dla mnie czymś takim. To jest dla mnie w ogóle taka rzecz, którą długo chciałam zrobić i nie mam żadnych oczekiwań co do tego projektu i po prostu się bawię. To jest taka przestrzeń zabawy dla mnie.
I to jest najważniejsze. I skoro kreatywność to doświadczenie rzeczywistości, teraźniejszości, to kiedy ty czujesz, że masz największy kontakt ze swoją kreatywnością? Na przykład podczas jakiej czynności?
Myślę, że to też zależy od stanu, w jakim jestem. Na pewno bardzo pomaga mi kontakt z ciałem, czyli takie praktyki, które mnie ugruntowują i pozwalają ten mój umysł, który czasem za dużo mówi, wyciszyć, czyli wszystko, co jest związane z tańcem, ze sportem, z kontaktem z przyrodą, ale też bardzo cenię sobie rozmowę z drugim człowiekiem. Na przykład w tym momencie mam taki stan, w którym czuję się bardzo połączona ze swoją kreatywnością, też dzięki temu, że wy jesteście ze swoją i tworzymy razem coś fajnego, więc ta współpraca też jest dla mnie inspirująca. Na pewno, kiedy tworzę i jestem bardzo mocno zanurzona w tym, co robię. Podczas warsztatów na pewno zapominam o czasie, więc jest to taka przestrzeń, ponieważ eksperymentuję i sprawdzam, więc jest tego sporo. Natomiast czasem nawet przy zmywaniu naczyń czuję się bardzo połączona ze swoją kreatywnością.
To doświadczenie rzeczywistości, doświadczenie teraźniejszości, które właśnie kryje się w tym pojęciu kreatywności, też przypomina mi o głośnej ostatnio premierze książki Akt Twórczy, Nowy Sposób Bycia autorstwa Ricka Rubina. Mam wrażenie, że ta książka stała się taką biblią dla osób twórczych i tam możemy przeczytać między innymi, że po prostu będąc, kreując nasze doświadczenie rzeczywistości i komponując świat, który postrzegamy, już jesteśmy twórcami. Czy kreatywność, zgodnie z tym, co napisał Rick Rubin, jest zatem czymś, co leży w kompetencji każdego człowieka?
Tak, uważam, że to jest po prostu pewna właściwość. Trochę mówię o tym jak o narządzie, który może nie jest anatomicznie gdzieś znajdywalny w ciele, ale uważam, że każdy anatomicznie jest kreatywny i potrzebujemy tej kreatywności do tego, żeby móc radzić sobie w ogóle w świecie, który obecnie się bardzo szybko zmienia, ale też ewolucyjnie my bez tej kreatywności byśmy nie dotarli do tego miejsca, więc jest to w pewnym sensie część naszego takiego człowieczeństwa, tym, co nas odróżnia też od innych gatunków.
Czyli w każdym z nas można odnaleźć ten gen twórcy.
I Olu, ty tworzysz podcast Oko Kreatyw, to jest świeży projekt z 2023 roku z września. Czy mogłabyś przybliżyć naszym słuchaczom założenie i format podcastu?
Przede wszystkim miałam potrzebę rozmawiania o kreatywności, ponieważ wiem, że sama tak ze sobą nie odkryję tyle, ile mogę z innymi ludźmi, więc chciałam też normalizować tą kreatywność i rozmawiać z zwykłymi ludźmi, z ludźmi takimi z krwi i kości, którzy chętnie podzielą się też tymi trudami i tym, jak to wygląda w rzeczywistości, jeśli chodzi o ich ścieżkę twórczą. Stąd po prostu zapraszam osoby, które znam, osoby, które są gdzieś blisko mnie, albo osoby, które są zapraszane przez moich gości i gdzieś tak to się pantoflową drogą rozprzestrzenia. Często jest tak, że po prostu poznając kogoś, czuję, że dobrze nam się rozmawia i bardzo mnie interesuje to, co ta osoba robi i po prostu proponuję rozmowę. Ale tak jak wspomniałaś, to jest świeży projekt, więc bardzo dużo się przy tym uczę i tak naprawdę mało miałam tych gości do teraz. Natomiast byli to wspaniali goście i moja ostatnia rozmowa z Olą Wasilewską oprócz samego nagrania była jednym wspaniałym dniem wspólnym, który właściwie cały mogłybyśmy nagrać. Natomiast wiadomo, że 30 minut, 40 to jest taki czas, który staram się trafić w niego. Chociaż technicznie rzecz biorąc jeszcze bardzo dużo się uczę. Natomiast kolejna moja rozmowa będzie z Katarzyną, która napisała ostatnio książkę Wszystkie moje straty. I to będzie bardzo mocna też rozmowa i bardzo zapraszam serdecznie w marcu.
Wspomniałaś, że na twoim podcaście znajdziemy zarówno twoje odcinki solowe, w których to ty dzielisz się z odbiorcami swoją perspektywą na kreatywność, ale także znajdziemy rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Czy ta wielość perspektyw na kreatywność, zarówno ta perspektywa twoja, jak i perspektywa twoich gości, jest formatem, w którym ty chcesz nadal rozwijać swój podcast, czy jeszcze jakieś nowe pomysły się kotłują w głowie i które tylko czekają na realizację?
Chcę w tym roku z Zosią Kłoś, moją serdeczną znajomą, która jest projektantką mody, co miesiąc się spotykać i mieć taki stałą swoją rozmowę. Więc to się zmienia, to jest płynne i po prostu odpowiadam na sytuacje, które się pojawiają i stwierdziłyśmy we dwie, że chcemy taką wspólną część tworzyć.
Wśród dotychczas zaproszonych gości znajdziemy rozmowę z podróżniczką, właśnie projektantką ubioru czy galerzystką. Czy jest jakiś schemat, według którego znajdujesz tych gości albo chcesz ich szukać?
Mam pięknie wypisany schemat w notesie, który w rzeczywistości jeszcze nie sprawdza tak wspaniale, ale chcę podzielić to na pewnego rodzaju rozdziały, które być może będą się miksować, ale będzie to na przykład kreatywność w ciele, kreatywność w jakiejś konkretnej dziedzinie. Natomiast na razie wygląda to tak, że jest to taki miks i trochę jak taka jakaś bombonierka, z której nie wiadomo, co wylosujesz.
Ta ciekawość względem kreatywnego działania pielęgnujesz również u osób, które przychodzą do ciebie na warsztaty do pracowni. Rysunku i malarstwa w Świdnicy. Dlaczego akurat pracownia artystyczna? Dlaczego akurat rysunek i malarstwo? Co spowodowało, że zdecydowałaś się właśnie w ten sposób eksplorować kreatywność?
Po pierwsze, jest to w ogóle z takiego okresu, w którym studiowałam i potrzebowałam też zarabiać, więc zaczęłam uczyć małych twórców. To byli wtedy mali twórcy, do których jeździłam do domu w momentach, w których miałam więcej czasu i dzieliłam się z nimi tą wiedzą, którą miałam, rysunkową, malarską, ale też robiłam im różne ćwiczenia na kreatywność i bardzo mnie to satysfakcjonowało. W momencie, w którym właśnie wylądowałam po podróży w Świdnicy i nie mogłam trochę odnaleźć się, wróciło mi to wspomnienie tego, że lubię dzielić się swoją pasją. Więc postanowiłam, ponieważ łatwo było mi to zorganizować, skorzystać z tego, co jest dostępne, bo my często chcemy zrobić jakiś kreatywny projekt, który być może bylibyśmy w stanie zrobić za 5 albo 4 lata, kiedy zasoby nam na to pozwolą, a nie zauważamy rzeczy, które są nam dostępne. Więc to była rzecz, którą mogłam od razu zacząć robić i od razu poczułam właśnie to uczucie takiej satysfakcji, dzielenia się i tak jak powiedziałam też wcześniej, zapominania o sobie, kiedy to robię. To jest bardzo przyjemne uczucie. Ponieważ rysunek i malarstwo jest dla mnie taką podstawową umiejętnością, trochę jak pisanie i liczenie, a gdzieś jest tego mało w przestrzeni edukacji, to postanowiłam dać przestrzeń na to, żeby inni mogli się w tym rozwijać. I są to małe dzieci, ale też dorośli, którzy coraz tłumniej przychodzą i mają bardzo dużą potrzebę robienia czegoś twórczo i robienia czegoś inaczej niż w codzienności. Traktują to trochę tak, jakby taki czas dla siebie, w którym nikt im nie przeszkadza i mogą w sztuce wyrazić inne rzeczy niż te, które w codzienności wyrażają.
To wyrażenie siebie poprzez czy rysunek, czy malarstwo jest czymś, w czym wasza pracownia Oko Kreatyw się specjalizuje, ale czy znajdziemy również inne dziedziny, w których właśnie chcecie się rozwijać i chcecie też zarazić tą zajawką właśnie do tych różnych dziedzin innych?
W tym momencie jako stałe takie zajęcia 3 razy w tygodniu są to głównie te zajęcia z rysunku i malarstwa, natomiast wraz z Joasią Jakicką, Majką mamy plan stworzyć kamp. Kamp dla kobiet w te wakacje i jest to taki projekt, który bardzo mnie porusza i emocjonuje. Także mamy plany na to, żeby rozwijać program tych zajęć, tych warsztatów. No i ten kamp jest teraz takim punktem, na którym się skupiam, jeśli chodzi o coś nowego.
Efekty tych spotkań twórczych, spotkań z malarstwem, rysunkiem i innymi dziedzinami sztuki możemy zobaczyć na waszych social mediach. Ja z chęcią oglądałam te prace, którymi dzielą się właśnie osoby twórcze. Czy aby stać się właśnie twórcą bądź twórczynią właśnie w waszej pracowni, można zapisać się w każdej chwili, czy te zapisy następują cyklicznie?
Można zapisać się praktycznie w każdej chwili. Przyjeżdżają do nas też osoby z Wrocławia, więc oczywiście jesteśmy otwarci na to. Natomiast są ograniczenia czasowe i już mamy bardzo dość dużą tą grupę i nie jest wiele nowych miejsc, natomiast staram się wychodzić właśnie naprzeciw i tworzyć inne formy, czyli być może to będzie też w formie online, być może właśnie kamp, który będzie w czasie wakacyjnym. Także można się zapisać w każdej chwili, natomiast też mam ograniczone niestety możliwości.
Czy czujesz, że w Polsce brakuje miejsc, w których moglibyśmy badać swoją kreatywność?
Teoretycznie nie potrzebujemy żadnego konkretnego miejsca, natomiast często nie wiemy, że możemy wyjść z jakiegoś schematu i potrzebujemy inspiracji i wiedzy, bo to nie jest też tak, że siedzimy przed pustą kartką i nagle z niczego tworzymy coś. To jest często łączenie wielu rzeczy, które nas inspirują w coś nowego, więc oczywiście, że miejsca, w których możemy badać tą kreatywność, eksperymentować, są bardzo ważne. Czy jest ich za mało? Nie mam takich jakby danych. Sama obserwuję bardzo dużo twórców i osób, które tworzą warsztaty. Mam wrażenie, że jest tego coraz więcej i że tak naprawdę dla chcącego nic trudnego, więc trzeba mieć oczy i uszy i serca szeroko otwarte i myślę, że jeśli będzie w nas też taka potrzeba, żeby było więcej takich miejsc, one będą powstawać. Natomiast na pewno już teraz można znaleźć dla siebie taką przestrzeń.
Mam wrażenie, że kreatywność nie potrzebuje przestrzeni, ale potrzebuje czasu. Potrzebuje właśnie tego zaangażowania, tej potrzeby, o której ty mówisz, że też przyświeca tobie we wszelkich działaniach kreatywnych. Olu, wiemy już sporo o prowadzonych przez ciebie działalnościach, w których pochylasz się nad zagadnieniem kreatywności, do którego chciałabym jeszcze na chwilę powrócić. Czy postrzeganie kreatywności wskutek podejmowanych przez ciebie działań jakoś ulega zmianom, czy raczej potwierdza tezę, z którą wchodziłaś, próbując i podejmując się różnych inicjatyw?
Zmienia się to. Tak naprawdę dochodzą dodatkowe wątki. Może tak naprawdę też to sedno tej kreatywności, jak ja je rozumiem, w pewnym sensie się upraszcza i krystalizuje, ale myślę, że to jeszcze długa droga. Na pewno podróże, które odbywałam dotychczas, bardzo mnie zmieniły w takim sensie, że moje założenia, moje hipotezy niekoniecznie się potwierdzały i weryfikowały się, a często jak wchodzimy z jakimś założeniem, to zakładamy sobie taki filtr na oczy i on nam przeszkadza w ogóle tą kreatywność rozwijać, więc podróż dała mi to, że jak jestem w jakimś miejscu, albo jak jestem u kogoś, bo ja też tak podróżowałam, że jeździłam do kogoś na dłużej i zanurzałam się w świecie tej osoby albo tej organizacji. Pracowałam w tej organizacji albo przy takim, a nie innym projekcie i on mnie zmieniał i pozwalałam sobie na to, żeby ściągnąć swoje założenia i oczekiwania i otworzyć się na doświadczenie i to, co tam się dzieje. Więc pod tym kątem bardzo zmienia się moja wizja kreatywności i tworzenia. I właściwie bardzo to pielęgnuję, żeby tak było. Żeby to nie było tak, że mam gotową odpowiedź i już ją mam i właściwie nie mam co robić.
Tak, powracamy też do początku naszej rozmowy właśnie, że masz więcej pytań niż odpowiedzi, więc to się też chyba doskonale wpisuje właśnie w ten niezmienny proces odkrywania, czym tak naprawdę jest kreatywność.
I a propos podróży, wiemy, że przez pół roku mieszkałaś w Vannie w Hiszpanii. Czy to doświadczenie wpłynęło na sposób, w jaki postrzegasz kreatywność?
Tak, bardzo. Chciałam tutaj dodać, że samo tworzenie różnych takich naszych projektów nas bardzo wzmacnia. Czyli to, że remontowałam tego Vana najpierw przez 4 miesiące i to nie wyglądało tak kolorowo jak na obrazku później końcowym, na którym jestem nad jeziorem Como i się uśmiecham. Było tam też dużo pracy i takiego backstage'u. Samo to przygotowanie się do tej podróży mnie bardzo zmieniło, też pod kątem tworzenia. Uważam, że bardzo ważna jest właśnie ta pokora, czyli właśnie to, że nie wszystko wiem, dużo nie wiem, to bardzo jakby otwiera na to, żeby się uczyć. Więc nauczyłam się, jak ciąć blachę i spawać, ale później miałam z tego dużą satysfakcję, kiedy mieszkałam w tym Vannie i faktycznie widziałam, że ta moja sprawczość i ta moc tworzenia, czyli to, że podejmuję się rzeczy, na których się nawet nie znam na początku, bardzo mnie ubogaca, nawet w dziedzinach, które na przykład w sztuce, która teoretycznie się nie łączy, remontowanie auta i moja sztuka, a praktycznie bardzo. Więc samo życie w tym Vannie też było bardzo ubogacające i też ja miałam taki moment wtedy, w którym dość miałam niepokój w głowie, więc miałam bardzo dużo czasu na to, żeby myśleć i żeby czuć, więc też uważam, że czasem jest tak, że to wychodzenie ze schematów, czyli ta kreatywność, jest pracą. I często my potrzebujemy dużo włożyć tej pracy, żeby faktycznie jakiś schemat złamać. I ten czas podróży był trochę o tym, żeby złamać swoje stare schematy myślenia o sobie, ale też o świecie, o tym, czym jest tworzenie, czym jest współpraca na przykład. Więc pod tym kątem to była też taka praca. Ta podróż była wyzwaniem dla mnie też.
Czyli też podróże wyzwalają i pomagają wyzwolić się trochę tej kreatywności, bo jednak jesteśmy postawieni w sytuacji nie do końca nam znanej, jesteśmy postawieni w nowym kontekście przestrzennym, w nowych okolicznościach, więc ta kreatywność, bardzo podobało mi się to sformułowanie, że to też jest coś, co daje nam taką sprawczość i jednocześnie wymaga od nas trochę tej sprawczości, wymaga odnalezienia się w nowych okolicznościach, w nowym kontekście.
Tak, ja nam w ogóle wszystkim życzę zasobów do tego, żebyśmy mogli być kreatywni, bo przeciążenie, które się ostatnio też unosi w powietrzu, jest wyraźne i też nie ułatwia nam tego, żeby się na przykład nie bać i oddać się nieznanemu, bo mamy potrzebę bezpieczeństwa. Więc ja tutaj też chciałam zaznaczyć, że dbanie o siebie jest w ogóle fundamentem nawet nie tylko kreatywności, ale to jest część nas, więc równocześnie będzie wpływać na naszą zdolność do tworzenia, otwartość naszego umysłu, ale też z drugiej strony, jeśli właśnie jesteśmy zmęczeni, przebodźcowani, zestresowani, to oddanie się jakiejś twórczej czynności, w której możemy się bez reszty zanurzyć, trochę zapomnieć właśnie o tym czasie, czyli wejść w stan tak zwanego flow, może nam z kolei dodać energii i uspokoić umysł i wszystkie osoby, które zajmują się artterapią, też to potwierdzają. Także ta kreatywność jest obustronna. Z jednej strony potrzebujemy do niej zasobów, ale z drugiej strony też może nas bardzo zasilać.
Tak, też sama istota arteterapii polega na tym, że jest to po prostu leczenie poprzez sztukę, czyli jest to taka obopólna relacja, bo my możemy uzdrowić się właśnie dzięki sztuce, ale też żeby tą sztukę tworzyć, musimy też być w dobrym stanie ducha, w dobrej kondycji fizycznej, więc ta relacja i ta zależność też jest bardzo ciekawa.
I też, oczywiście nie idealizując życia, faktycznie momenty, w których, które są kryzysowe, bardzo mocno emocjonalne, potrafią być bardzo inspirujące, więc jeśli potrafimy w takich sytuacjach wyrazić siebie i jak wielcy twórcy powiedzieć o tym w sposób bardzo osobisty, który w efekcie staje się dostępny każdemu poprzez różne formy sztuki, to też jest wielki zasób, także nie chodzi też o to, żeby być zen i bardziej chodzi o autentyczność tego, czy potrafimy wyrazić siebie w danym momencie i opowiedzieć swoją historię.
Do odkrywania i pielęgnowania swojej kreatywności, czy to poprzez podróże, czy to poprzez warsztaty, czy też poprzez słuchanie podcastu Oko Kreatyw, zachęcamy również i my, a o kreatywności i sposobach jej wyzwalania rozmawiałyśmy dzisiaj z Olą Panek, autorką podcastu Oko Kreatyw, założycielką pracowni rysunku i malarstwa Oko Kreatyw Świdnicy. Dziękujemy Ci, Olu, za rozmowę.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję.